In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ubiegłotygodniową refleksję na temat przygotowania darów zakończyłem historyczną wzmianką o specjalnym rytuale przygotowania chleba do sprawowania Eucharystii. Pragnę do tego dodać, że jak wynika z badań archeologicznych, w starożytności chrześcijańskiej do sprawowania Eucharystii używano zarówno chleba kwaszonego, jak i niekwaszonego. Z czasem jednak w Kościele Zachodnim coraz powszechniej przyjmowano zwyczaj używania chleba niekwaszonego, powołując się na ostatnią wieczerzę, choć Ewangelie wprost nie mówią o tym, jakiego chleba używał Pan Jezus w wieczerniku. W IX wieku w całym Kościele na Zachodzie używano wyłącznie chleba niekwaszonego. Do tego czasu, do sprawowania Eucharystii, brano chleb z darów, jakie przynoszono w naturze do ołtarza. Wprowadzenie chleba pszaśnego, przygotowywanego w specjalny sposób i do tego w klasztorach męskich, spowodowało stopniowe zanikanie procesji z darami, a więc praktyki przynoszenia darów do ołtarza. W to miejsce natomiast upowszechnił się zwyczaj zbierania ofiar w postaci pieniędzy. Sobór we Florencji, który odbywał się w 1439 roku, w dekrecie dla Greków i Ormian potwierdził, że zarówno chleb pszaśny, jak i kwaszony jest ważną materią do sprawowania Eucharystii. Niemniej jednak w Kościele Zachodnim do dziś używa się chleba niekwaszonego w postaci białego pszennego opłatka, takiego samego, jakim łamiemy się w Wigilię Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o wino, które przynoszono jako drugi z istotnych darów ofiarnych, to od początku używano naturalnego czerwonego wina z winogron. Od XVI wieku zaczęto używać także białego wina gronowego. Obecnie jedno i drugie jest w użyciu, z tym, że wino białe jest bardziej praktyczne, gdyż nie plami bielizny kielichowej, natomiast wino czerwone ma bardziej sugestywną wymowę symboliczną. Stąd używane jest przy bardziej uroczystych okazjach, jak na przykład msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Przynoszone w procesji dary, jak również zebrane pieniądze, składa się w odpowiednim miejscu, na ogół u stóp ołtarza, z wyjątkiem chleba i wina, które oczywiście kładzie się na ołtarzu. W czasie, gdy wierni siadają, celebrans podchodzi do ołtarza, odbiera z rąk akolity lub diakona patenę z hostią, albo sam bierze ją leżącą obok korporału i nieco unosząc w geście ofiarowania Bogu, wypowiada słowa modlitwy uwielbienia, będącej niemal dosłownym powtórzeniem żydowskiej beraki z obrzędów Paschy. Te słowa brzmią: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Jeżeli w tym czasie wykonuje się odpowiedni śpiew, wówczas celebrans słowa te wypowiada po cichu. Jeżeli zaś się nie śpiewa, wówczas recytuje je na głos, a wierni odpowiadają aklamacją: Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Następnie sam celebrans lub towarzyszący mu diakon wlewa do kielicha trochę wina w ilości odpowiedniej do liczby celebransów. Do wina dodaje odrobinę wody, dosłownie parę kropel. Może do tego użyć specjalnej łyżeczki, którą wprowadzono do liturgii we Francji w XIII wieku. Jest to starożytny grecki zwyczaj mieszania wina z wodą, który w tym przypadku ma głęboką wymowę symboliczną. Zwraca na nią uwagę święty Cyprian z Kartaginy, zmarły w 258 roku. Chodzi mianowicie o to, że jak wino absorbuje wodę, tak Chrystus złączył ze sobą chrześcijan i wziął na siebie ich grzechy. Mieszanie wina i wody oznacza zatem włączenie wiernych w Chrystusa, a składanie samego wina oznaczałoby Chrystusa bez nas, a samej wody, jak sugerowano w niektórych heretyckich środowiskach, które zwalczał biskup Kartaginy, oznaczałoby wiernych bez Chrystusa. Później podawano inne znaczenia tego symbolu, na przykład przywoływano biblijną wzmiankę świętego Jana Apostoła o wypłynięciu krwi i wody z boku Chrystusa umarłego na krzyżu. W średniowieczu widziano w obrzędzie mieszania wody i wina symboliczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Nie sam Chrystus i nie sam Kościół, ale Chrystus i Kościół składają zbawczą ofiarę. Warto nadmienić, że kościoły na wschodzie w tym geście upatrywały symbolu złączenia boskiej i ludzkiej natury w Jezusie Chrystusie. Po obtarciu brzegów kielicha za pomocą puryfikatorza, celebrans, podobnie jak patenę z chlebem, tak teraz unosi kielich, wypowiadając podobną modlitwę uwielbienia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Jeśli wierni nie śpiewają, wówczas odpowiadają tak samo jak poprzednio słowami aklamacji. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Następnie kapłan pochyla się i cicho mówi: przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Po tych słowach celebrans obmywa ręce, mówiąc cicho werset z psalmu 26. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. W uroczystych mszach, zanim celebrans dokona obmycia rąk, następuje obrzęd okadzenia. Wtedy do celebransa podchodzą ministranci z kadzielnicą i następuje zasypanie kadzidła. Kapłan przynajmniej trzykrotnie okadza najpierw dary na ołtarzu, a następnie w asyście ministrantów i diakona, o ile mu towarzyszy, okrąża ołtarz, cały czas go okadzając. Stojąc plecami do wiernych, zatrzymuje się przed krzyżem ołtarzowym, a w okresie paschalnym także przed paschałem i okadza je. Po czym kontynuuje okadzanie ołtarza, a wróciwszy na miejsce przewodniczenia przy ołtarzu, oddaje kadzidło i zwraca się twarzą do ministrantów lub diakona, którzy trzykrotnie okadzają celebransa. Jeżeli są inni koncelebransi, oni także powstają na ten moment. Po okadzeniu celebransa ministranci lub diakon wychodzi na skraj prezbiterium i okadza zgromadzenie wiernych, którzy na ten moment powstają. W tym czasie inni ministranci podchodzą z wodą i ręczniczkiem do celebransa, który dokonuje symbolicznego obrzędu obmycia rąk. Warto wyjaśnić głęboką symbolikę tych dwóch obrzędów – okadzenia i obmycia rąk. Otóż zwyczaj okadzania darów ofiarnych zrodził się na terenie dzisiejszej Francji za czasów Karola Wielkiego, zmarłego w 840 roku, a na stałe do liturgii mszy świętej wszedł dopiero w XI wieku. Nie należy go jednak traktować jako elementu uświetniającego obrzęd czy pozostałość po zwyczajach na dworze cesarskim. Okadzanie w tym momencie, jak uczy ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, jest znakiem, że modlitwa i ofiara Kościoła wznosi się jak dym kadzielny przed oblicze Boga. Taki jest też główny motyw omawianego tu obrzędu składania darów i cytowanych wyżej modlitw celebransa nad chlebem i winem, w których dwukrotnie powtarza się: Tobie je przynosimy. Dary, które od Boga pochodzą, są Mu przez nas składane w duchu wdzięczności i uwielbienia, a unoszący się wonny dym jest tego właśnie znakiem. Przynoszone dary ofiarne wyrażają gotowość zebranych do oddania się Bogu razem z Jezusem Chrystusem. Z tej racji okadzanie nie jest jedynie znakiem czci Boga, ale nade wszystko wyrazem udziału w ofierze całopalnej, która, jak czytamy na kartach Starego Testamentu, spalając się, wznosiła się w postaci dymu do nieba. Dym, unosząc się w górę, wskazuje kierunek przeznaczenia składanych darów. Są one nie dla nas tu zebranych, ale dla Boga, który jest w niebie. Jednocześnie unoszący się dym wyznacza kierunek ku niebu, w jakim mają podążać wszyscy wierzący jako lud święty, lud kapłański i królewski. Stąd okadza się nie tylko celebransa, ale także zebranych. Jest to znak, że są oni ludem świętym. Jeśli zaś chodzi o obmycie rąk, to pierwotnie miało ono znaczenie praktyczne. Chodziło faktycznie o umycie rąk, które celebrans mógł pobrudzić sobie, przyjmując różne dary w naturze. Obecnie jednak ten gest ma znaczenie symboliczne. Wyraża bowiem duchową czystość, nieskazitelność, jakiej domaga się składana ofiara. Wyraźnie wskazują na to cytowane wyżej słowa celebransa, mówiące o obmyciu z winy i grzechów. Obrzęd ten znany był już co najmniej w VII wieku. Po obmyciu rąk celebrans zachęca wiernych do wspólnej modlitwy nad darami, zwracając się do nich słowami: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na to zebrani odpowiadają: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wymowne są ostatnie słowa mówiące o duchowym pożytku obecnych wiernych i całego Kościoła. Wyraża się w nich duch jedności i wspólna troska o wzajemne uświęcenie. Obrzęd przygotowania darów kończy modlitwa celebransa nad darami, która przygotowuje zgromadzenia do następującej po niej modlitwy eucharystycznej. Modlitwa nad darami kończy się krótką konkluzją: przez Chrystusa Pana naszego, lub jeżeli pod koniec modlitwy jest wzmianka o Synu Bożym, kończy się słowami: który żyje i króluje na wieki wieków. Lud, przyłączając się do modlitwy przez odpowiedź Amen, modlitwę tę uznaje za swoją.